Ojcze, dziękuję Ci za Twoją łaskę, za to, że mogę służyć Twoim słowem w tym kościele. Błogosław każdą osobę, każdego brata, siostrę, aby miał otwarte serce, aby rozumiał, Panie, Twoje słowo i aby miał nie tyle co zrozumienie, ale doświadczenie przeżywania Twojej obecności, doświadczenia mocy Twojego słowa, Twojego ducha. Panie, błogosławię każdego z nas. W imieniu Jezusa Chrystusa, aby nasze serca były otwarte na Twoje słowo, na Twoje pouczenie i na doświadczenie. W imieniu Jezusa. Amen. Amen. Trochę późna godzina, ale nic. Jakoś postaram się ten temat przedstawić. Będę dalej kontynuował temat tajemnic Bożych, tak? Tajemnic Bożych. I dzisiaj tematem będzie tajemnica zmartwychwstania. I moim zdaniem ten temat będzie się tak dobrze wiązał z tym, co Piotrek tydzień temu głosił. Także będzie to też taka troszkę kontynuacja. Oczywiście jestem świadomy tego, że nie mam wystarczająco czasu i nie chcę tutaj za dużo czasu poświęcić, to żeby jakby to głębiej omówić, ja taką robię ogólną panoramę, ok? Także to jest ogólna panorama w tym temacie. Ale tu są takie ciekawe rzeczy dla nas, abyśmy właściwie rozumieli, ponieważ wierzę, że poznawanie Bożych tajemnic to jest nic innego jak utwierdzanie nas w fundamencie. To jest bardzo ważne, ponieważ, wiecie, fundament Boży jest bardzo ważny, a tym fundamentem, już wspominałem, to są początki nauki o Chrystusie. Amen. I jedną z takich doktryn, podstawową doktryną, jedną z podstawowych tych doktryn, jak jest tam w sumie sześć, czyli doktryna, czyli nauka, i to było coś, co było oczywiste w pierwszym kościele, tak? Było sześć doktryn, jest sześć podstawowych. Pierwszą to jest nauka, to znaczy to jest upamiętanie, nauka o odwróceniu się od martwych uczynków, czym jest pokuta, później o wierze, o chrztach, o zmartwychwstaniu, o nakładaniu rąk i o sądzie wiecznym. Także ten temat jest bardzo ważny. I powiem wam, że w Kościele jest dużo nieporozumienia w tym temacie. Jest źle ten rozumiane kwestia zmartwychwstania. Ona jest bardzo ważna i znacząca w naszym osobistym życiu. Oczywiście tyczy się to przyszłości, tak? Ale Paweł powiedział, że jeśli tylko w tym życiu doczesnym chcę tylko pokładać nadzieję i oczekiwania na Boże błogosławieństwa, a nie zakotwiczamy się jakby tam w niebie, to może się okazać, że jesteśmy pożałowania godni. Albo może się okazać, że nie starczy nam chęci i zapału, aby dokończyć biegu wiary. Bo jeśli jesteś zmotywowany na przykład nagrodą albo na przykład strachem, tak, bo są dwie motywacje do działania, wiecie, do desperacji. Albo strach, czyli jak ktoś mówi, tonący brzytwy się chwyta, albo nagroda, tak? To są tak naprawdę są dwa sposoby na motywację człowieka. I oczywiście Bóg nam dał te dwie rzeczy. Po pierwsze, daje nam zrozumienie, czym jest Boża miłość, że Boża miłość polega na tym przede wszystkim, że Bóg tak umiłował, że dał swego Syna Jednorodzonego, tak? Na świat, aby nas ratować, zbawić, tak? Czyli Bóg nas ratuje, zbawia. I tu już jest podstawowa prawda. Od czego nas zbawia? Od wiecznej zagłady. Od wiecznego przeznaczenia. Amen? I Boża miłość na tym właśnie polega, że Bóg kocha człowieka i chce go ratować, bo nie wszyscy ludzie sobie zdają z tego sprawę, że jest wieczne przeznaczenie człowieka. Albo oddali od Boga na zatraceniu, albo życie z Bogiem. Amen? I my musimy mieć tą świadomość. Także to już jest jedna rzecz, kiedy przyjęliśmy zbawienie, tak? To znaczy, że jesteśmy wyratowani. To było motywacją, bo jeżeli dowiadujesz się o tym, że twoje życie idzie w złym kierunku, że wsiadłeś do pociągu, który się nazywa Kraina Umarłych, a później pewnego dnia zmartwychwstaniesz na sądzie wiecznym i pójdziesz jeszcze gorzej niż do piekła, bo pójdziesz do jeziora ognia i siarką płonącą, to jak dowiadujesz się, że jest dla ciebie wieczne przeznaczenie, aby żyć z Bogiem tu na ziemi, aby żyć w Jego Królestwie, to chyba jest to dobra nowina, nie? Ale dobra nowina nie kończy się tylko na tym, że kiedyś tam pójdziemy do nieba, ale również ona mówi o tym, że my po zmartwychwstaniu będziemy uczestnikami Bożego wynagrodzenia. Amen? Że po zmartwychwstaniu będzie Bóg odpłacał nam za nasze życie chrześcijańskie, jak myśmy tutaj żyli, jak szafowaliśmy darami i talentami. Co innego jest zbawienie, wyratowanie nas od wiecznej zagłady, a co innego jest nagroda za służbę chrześcijańską tu na ziemi. Amen? I wy w swoim życiu ludzkim takim, tak, troszczymy się o wiele rzeczy, tak? Chcemy sobie wybudować domy, chcemy zapewnić przyszłość naszym dzieciom i ja nie mówię, że te rzeczy są złe, bo są częścią naszej egzystencji tu na ziemi. Ale my musimy też patrzeć jako chrześcijanie, że my inwestujemy tam, co nie jest w stanie ukraść żaden złodziej, gdzie to nie niszczeje. Amen? Bo to będzie wieczne królestwo, inne. Wiecie, bo słowo wieczność wychodzi poza ramę czasoprzestrzeni. Zdawaliście sobie tego sprawę? Tak, my żyjemy w świecie czasoprzestrzeni, ale Bóg żył w wieczności i On powołał czas i przestrzeń. Ale wieczność to jest ponad to. Chyba tak. Nie wiem, jak to do końca będzie, ale jednego możecie być pewni. Opłaca się zainwestować w wieczność. Amen. Amen. Dobrze. I zaczynam ten cykl tego nauczania, tajemnica zmartwychwstania. Dobrze. To będzie pierwszy list do Koryntian od wersetu 51 do 53. Oto tajemnicę wam objawiam. 15, 51, 53. Oto tajemnicę wam objawiam. Nie wszyscy zaśniemy, ale wszyscy będziemy przemienieni. W jednej chwili, w okamgnieniu, na odgłos trąby ostatecznej, bo trąba zabrzmi i umarli wzbudzeni zostaną jako nieskażeni, a my zostaniemy przemienieni, albowiem to, co skażone, musi przeobleć się w to, co nieskażone, a to, co śmiertelne, musi przeobleć się w nieśmiertelność. I może jeszcze jeden fragment z listu do Tesaloniczan, 4:13. Tu ciągle jest mowa o zmartwychwstaniu, tak? 4:13. Pierwszy list do Tesaloniczan, werset czwarty, rozdział czwarty od 13 do 18. Nie chcemy, bracia, abyście byli w niepewności co do tych, którzy zasnęli, abyście się smucili jako drudzy, którzy nie mają nadziei. Albowiem jak wierzymy, że Jezus umarł i zmartwychwstał, tak też wierzymy, że Bóg przez Jezusa przywiedzie z Nim tych, którzy zasnęli, czyli którzy umarli. A to wam mówimy na podstawie słowa Pana. Słuchajcie, a to mówimy wam na podstawie słowa Pana. To nie jest ludzka koncepcja, ani bajka, ani mitologia. To jest słowo Pana. Amen? Coś pewnego. Amen. Że my, którzy pozostaniemy przy życiu aż do przyjścia Pana, nie wyprzedzimy tych, którzy zasnęli, czyli umarli, gdyż sam Pan nadany rozkaz na głos Archanioła i trąby Bożej zstąpi z nieba, wtedy najpierw powstaną ci, którzy umarli w Chrystusie, potem my, którzy pozostaniemy przy życiu razem z Nim, porwani będziemy w obłokach, w powietrze, na spotkanie Pana I tak zawsze będziemy z Panem. Przeto pocieszajcie się nawzajem tymi słowy. I tu jest mowa o zmartwychwstaniu i o pochwyceniu Kościoła. Wiecie, jest wiele kościołów, co w ogóle nie zdają sobie sprawy, że jest coś takiego jak pochwycenie Kościoła. I też jest wiele kościołów, co dziwnie to w to wierzą. Różne są interpretacje w ogóle tematu zmartwychwstania, pochwycenia. Ale ja chcę się skupić na tym, jak wierzę. Po pierwsze, jest to w Biblii napisane, a po drugie, jakbyście poszukali w takich tak zwanych zapiskach historycznych z pierwszego wieku, to co ja wam mówię, to tak właśnie tak wierzyli pierwsi chrześcijanie. Ale później, wiecie, przyszły rozwój Kościoła, były różne nurty, był Augustyn, byli inni tam ojcowie Kościoła i oni mieli swoje interpretacje odnośnie tej takiej ważnej prawdy, czym jest zmartwychwstanie. Uduchowili pewne rzeczy. I wiecie, są kościoły ewangeliczne, które na przykład myślą na temat zmartwychwstania, że to chodzi o tą duszę człowieka, tak? Albo o tego ducha, nie? Że nie zmartwychwstaniemy w ciele, tylko że to w takim duchowy sposób. Niektórzy na przykład nie wierzą, czy to w różnych takich kościołach chrześcijańskich, czy nawet na przykład u Świadków Jehowych, że w ogóle człowiek po śmierci istnieje i że zmartwychwstanie w ciele. Mają dziwne, mdłe wyobrażenia w tym temacie, uduchowiają tą prawdę Słowa Bożego, ale jednak pierwsi chrześcijanie, oni głęboko i mocno wierzyli, że pewnego dnia przyjdzie czas zmartwychwstania i przyjdzie czas Królestwa Jezusa tysiącletnie i później przyjdzie nowe niebo i nowa ziemia. Oni w to naprawdę wierzyli i tak mówi Słowo Boże i takie są zapiski też ojców Kościoła z pierwszych wieków. Później oczywiście tam to powypaczali. Ale chciałbym tak troszkę do początku przyjść, do początku stworzenia. Kiedy Bóg stworzył człowieka na obraz swój i podobieństwo, kiedy ukształtował go z prochu ziemi, on tchnął w niego dech życia, tak? I wtedy człowiek stał się duszą żyjącą. Ciało było ukształtowane z prochu ziemi i ciekawostką tego ciała jest to, że nasze ciało fizyczne posiada wszystkie pierwiastki, które są w ziemi. Ciekawe. Nie jest przypadek. Także z prochu powstałeś i do prochu wrócisz. Czyli to jest po pierwsze. Po drugie, kiedy Bóg tchnął dech życia w człowieka, to człowiek stał się duszą żyjącą. Dusza. Co to jest dusza? Ja już mówiłem, że człowiek jest osobą trójskładową. Duch, dusza i ciało. Ciało, to wiemy, ma 5 zmysłów. Dusza ma umysł, emocje i wolę. A duch ma świadomość spostrzegania rzeczy, które są poza zmysły naszego ciała. Są spostrzegania rzeczy niewidzialnych, dotyczących królestwa, czy to Boga, czy to królestwa ciemności. Duch ma tą zdolność, duch ludzki. I jeżeli chodzi o duszę człowieka i ducha człowieka, te dwie sfery w człowieku są niewidzialne dla naszego ludzkiego oka, bym powiedział, tak? Ale tak naprawdę nasze prawdziwe jestestwo to jest to coś, co jest niewidzialne, ta dusza i ten duch. I wiecie, i ten duch i ta dusza ma wieczne przeznaczenie. Wieczne. Po prostu ciało wchodzi w stan snu, ale duch czy dusza, one istnieją. I niektórzy chrześcijanie, czy niektóre wyznania chrześcijańskie myślą, że człowiek, kiedy umiera, jest niebytem. Po prostu nie ma go. Że dusza jest jakby takim niebytem, jest śmiertelna i że nie istnieje. I chcę to wyjaśnić. Taką częstą interpretacją właśnie tego niebytu duszy, czy tego niebytu ducha, że po śmierci jak człowiek umiera, to jest niebytem, nie ma świadomości i w ogóle nie istnieje, a może kiedyś tam zmartwychwstanie, a te zmartwychwstanie to tak jest owiane dziwną tajemnicą, a Paweł nam wyjaśnia tą tajemnicę. To w każdym bądź razie tak sobie niektóre to kościoły interpretują, czy niektóre wyznania. Ale Słowo Boże pokazuje, że jest inaczej. I takim częstą interpretacją tego fragmentu jest odwołanie się do ksiąg Starego Testamentu i na przykład Księgi Kaznodziei Salomona. Kiedy Salomon o tym mówi, że kiedy człowiek tu na ziemi żyje i kiedy umiera, to jakby kończy się czas jego możliwości, jego działania. Tu na ziemi. I on to mówi w kontekście ludzkiego ciała. Ale jak dalej, przeczytamy te fragmenty, ale jak dalej pokażę wam inne fragmenty ze Starego Testamentu, to zobaczycie, że Biblia mówi o czymś takim, że jednak człowiek po śmierci, jego duch istnieje, jest tak zwana kraina umarłych, która oznacza Szeol, i Szeol również oznacza grób, ale Szeol jest przestrzenią krainy pod ziemią umarłych. I że duchy tych ludzi, one istniały po śmierci. I może teraz przejdźmy do Księgi Salomona. Właśnie tak źle rozumiane te fragmenty przez nie jakieś tam powiedzmy różne wyznania chrześcijańskie albo jakieś tam niechrześcijańskie, bo na przykład Świadkowie Jehowy to tak trudno mi powiedzieć, że oni są chrześcijanami. I tu od trzeciego rozdziału Kaznodziei Salomona, trzeci rozdział od wersetu 18 do 21. Pomyślałem sobie, ze względu na synów ludzkich Bóg tak to urządził, aby ich doświadczyć i aby im pokazać, że nie są czymś innym niż zwierzęta, bo los synów ludzkich jest taki jak los zwierząt. Jednak jest los obojga. Jak one umierają, tak umierają tamci i wszyscy mają to samo tchnienie. Człowiek nie ma żadnej przewagi nad zwierzęciem, bo wszystko jest marnością. Wszystko idzie na jedno miejsce. Wszystko powstało z prochu i znowu w proch się obraca. Bo któż wie, czy dech synów ludzkich wznosi się ku górze, a dech zwierząt schodzi w dół w ziemię. I tu jest zła interpretacja. Z tego fragmentu, jak go czytamy w kontekście, to jasno wynika, że jeżeli chodzi o los życia, czy człowieka, czy zwierzęcia, z chwilą śmierci my już nie uczestniczymy tu na ziemi. Ale co dalej się dzieje z tym dechem człowieka, czy dechem zwierzęcia? I tu jest pytanie, gdzie on idzie? Ale parę rozdziałów dalej Salomon wyjaśnia to, gdzie on idzie. I w 12 rozdziale, bo tu cała ta księga jest poświęcona życiu człowieka na padole ziemskim. I w 12 rozdziale tej księgi Kaznodziei Salomona, 12:7, kaznodzieja ma takie znowu zrozumienie, objawienie tego tematu. Wróci się proch do ziemi tak jak nim był, duch zaś wróci do Boga, który go dał. Czyli wiecznym przeznaczeniem ludzkiego ducha jest być z Bogiem. Po prostu duch człowieka istnieje i Bożą wolą było, aby ten duch wrócił do Boga. Był w Bożej jakby obecności. Dobrze. I może teraz przeczytajmy takie fragmenty które na przykład pokazują nam w Starym Testamencie, jak było. Jak było z duchami ludzi, na przykład, którzy umarli. I 14 rozdział Księgi Izajasza pokazuje nam zmarłego ducha króla Babilonu, który wstępuje do krainy umarłych. Znacie ten fragment? Znacie czy nie znacie ten fragment? To może go przeczytam. I od wersetu, 14 rozdział od wersetu 9 do 10. Kraina umarłych zadrżała w dole przez ciebie, by wyjść na twoje spotkanie, gdy przyjdziesz. Dla ciebie budzi duchy wszystkich zmarłych władców ziemi, wszystkich królom, narodom każe wstać z ich tronów. Ci zaś wszyscy razem odzywają się i mówią do ciebie. Jakże ty zasłabłeś jak my, z nami się zrównałeś. Słuchajcie, te duchy mają świadomość w krainie umarły. Jeszcze jest również księga Ezechiela, 20, to już nie będę może tego czytał, muszę skrócić, w 32 rozdziale od 18 do 19 wersetu jest powiedziane o znowu o duchu króla Egiptu chyba, tak? Czy Tyru, już nie pamiętam. I również jest tam powiedziane, że on wstępuje do krainy umarłych. Czyli Stary Testament to objawia. Na przykład, zobaczcie tą sytuację, kiedy woła krew Abla z ziemi. A krew jest symbolem duszy, bo dusza wszelkiego ciała jest we krwi. Czyli woła z ziemi. Krew Abla woła, po prostu, czyli dusza Abla woła z ziemi. Czyli widzimy, że kraina umarłych jest coś, co istnieje. Coś, co istnieje. Jest stanem przejściowym do czasu zmartwychwstania. Amen. I to jest ważne, żebyście my to rozumieli, że po prostu jest stan życia po życiu do stanu zmartwychwstania, sądu, abyśmy, czy to odbierzemy za swoje życie chrześcijańskie odpłatę, czyli tą nagrodę, czy też jeżeli, powiedzmy, nie znamy Boga, nie poddaliśmy Mu się, no to wieczna męka, tak? I teraz chcę mówić o tym, co się stanie po zmartwychwstaniu z ludźmi, wierzącymi czy niewierzącymi, że właśnie jest sąd. I to Jezus o tym mówi i On o tym mówi w Ewangelii Jana. To też ważne, abyśmy to wiedzieli, że właśnie jest ten sąd. I tylko będzie taka różnica, już teraz troszkę powiedziałam na ten temat, że jest ta różnica pomiędzy sądem nad ludźmi wierzącymi, a sądem nad ludźmi niewierzącymi. Będzie różnica. Nie jestem w stanie teraz tego omówić, ale jest różnica. I Jezus o tym mówi w Ewangelii Jana 5:28-29. Zobaczcie. Nie dziwcie się temu, gdyż nadchodzi godzina, kiedy wszyscy w grobach usłyszą głos Jego. I wyjdą ci, co dobrze czynili, by powstać do życia, a inni, którzy źle czynili, by powstać na sąd. Ci, co dobrze czynili, jest mowa o ludziach wierzących. Oni powstaną do życia, będą odbierali nagrodę, a ci, co źle czynili, którzy byli ludźmi nieprawymi, niepojednanymi z Bogiem, będzie ich przeznaczenie męka wieczna. Ale to jest takie jedno zdanie, ale to zdanie rozdziela tak naprawdę czas, wiecie ilu? Do tych wydarzeń? 1000 lat. Ponieważ Księga Apokalipsy mówi o pierwszym zmartwychwstaniu i o drugim zmartwychwstaniu. I jest 1000 lat przerwy. między dwoma zmartwychwstaniami. Pierwsze zmartwychwstanie jest to czas, kiedy chrześcijanie zmartwychwstaną i wtedy będą wynagradzani. Niektórzy nawet będą karceni. Nie jestem w stanie teraz tego omówić, ale będą również karceni. Nie wiem, jak to będzie, ale jest mowa o tym w przypowieściach. Na przykład Jezus mówi taką przypowieść o słudze, który się zniecierpliwił, bo powiedział, pan zwleka z przyjściem i zaczął, co on robić? Bić z posługi, upijać się i co? I kiedy pan przyjdzie, wyznaczy mu los z niewiernymi. Także jest coś takiego, że Bóg będzie sądził po zmartwychwstaniu wierzących, tak, w pierwszym zmartwychwstaniu, swoje sługi, czyli tych tak zwanych liderów, przywódców duchowych, ale i również i tych zwykłych chrześcijan, którzy, tak się mówi, są zwykłymi, powiedzmy, słuchaczami, którzy siedzą tylko w kościele, w ławce, a mogą się okazać, że mogą być tymi chrześcijanami, którzy mieli talent i co? I zakopali go, nic z nim nie zrobili. Tak. Niby miałeś mało, tylko narodziłeś się na nowo, tak, i może przyjąłeś Ducha Świętego i nic dalej z tym nie zrobiłeś, nie? I może się okazać, że ten talent ci zostanie odebrany. Ale myślę, że sąd Chrystusowy, który tyczy się chrześcijan, on kiedy przyjdzie, nie jest ku potępieniu, ale jest ku życiu. On jest ku życiu. Aczkolwiek jakaś strata będzie, tak jak pisze Paweł w liście do Koryntian, że on, taki człowiek, on tu mówi o szafarzach, o sługach Bożych w liście do Koryntian, o tych, którzy źle budowali Kościół, o tych, którzy źle uczyli, to mówi Paweł, że oni będą zbawieni jakby przez ogień. Że to, jak oni budowali, czy to było z siana, czy ze słomy, w dniu sądnym to się okaże, kiedy przyjdzie Pan. I ich praca będzie w jakiś sposób no, bezużyteczna dla Pana, bo Pan to osądzi. Ale dalej Paweł pisze, że ich duch będzie zbawiony, ale tak jakby przez ogień, przez sąd. I można tutaj sobie polemizować, jak to będzie. No, ale że ich duch będzie zbawiony, ale jakby nie będzie zapłaty za ich czy złą służbę, czy niewierną służbę, jakkolwiek poniosą jakąś stratę. A z tym sądem Chrystusowym, to Paweł mówi w liście do Koryntian, w drugim liście, 5 rozdział i 10 werset, że my wszyscy musimy stanąć przed Trybunałem Chrystusowym. I to będzie ten moment, kiedy Jezus przyjdzie w chwale, kiedy nastąpi pierwsze zmartwychwstanie. Teraz chcę powiedzieć o czymś takim, że jest taka różnica pomiędzy tym, jak było w czasach Jezusa, do czasów Jezusa, czyli do Jego śmierci i zmartwychwstania, z duchami ludzi pod Starym Przymierzem, czyli w tym okresie, zanim przyszło nowe przymierze, czyli przed tym okresem. I chcę pokazać wam, że była różnica, ponieważ znamy tą przypowieść z Ewangelii Łukasza, kiedy Jezus mówił o tych dwóch ludziach, o tym biednym człowieku, tak? O tym Łazarzu i tym bogatym, że oni po śmierci poszli do krainy umarłych. Znamy to, znacie tą historię. I kiedy oni tam poszli do krainy umarłych, to ten biedny był w tej części piekła krainy umarłych na łonie Abrahama, duchów ludzi sprawiedliwych. Oni odpoczywali. Ale ten bogaty był, i ich przepaść rozdzielała, duża przepaść, był w krainie męki, cierpiał. Tak było w czasach Starego Testamentu, że ludzi, ci, którzy osiągnęli doskonałość, sprawiedliwość w duchowy sposób, tak, kiedy umierali, Oni szli do tej krainy umarłych, do tego odpocznienia, do raju. Było to pod ziemią, w piekle, ale oni tam się nie męczyli. Oni oczekiwali zmartwychwstania. Ale z kolei te duchy ludzi, którzy odrzucali wiarę w Boga i tak dalej, oni byli w krainie umarłych i cierpieli mękę. Tak było w Starym Testamencie. Ale kiedy Jezus umiera i zmartwychwstaje, to Biblia mówi o tym w liście do Efezjan, że On stąpił do podziemi. Piotr mówi o tym, że i Jezus, kiedy umarł, to duchem poszedł do więzienia, aby głosić ludziom, tym duchom ludzi, Ewangelię. Amen? Tak jest powiedziane w liście Piotra, trzeci, pierwszy list Piotra, od trzeciego rozdziału do 18-20 werset. Jest o tym powiedziane. Czyli musicie to zobaczyć. Następna rzecz, która jest inna już dzisiaj w Nowym Testamencie, jest taka, że kiedy my jako chrześcijanie umieramy, to dobra wiadomość jest taka, że wasz duch już nie idzie do krainy umarłych. Tylko nasz duch idzie od razu do Pana. Alleluja! Od razu. Wtedy w Starym Przymierzu tak było, że te duchy szły tam, do podziemi, tak? Ale dzisiaj nasze duchy idą do Pana. I gdzie jest o tym powiedziane? No na przykład ten fragment, na przykład w Dziejach Apostolskich, kiedy Szczepana kamienują, w 7 rozdziale, 59 werset, jest powiedziane tam, że Szczepan się modlił i kiedy już go kamienowali, ujrzał chwałę Bożą i mówi, że oddaje swego ducha Panu. Jest również, o tym powiedziano w liście na przykład do Koryntian, w drugim liście, 5:8, kiedy jest powiedziane o tym, że przeczytam. Jesteśmy więc pełni i ufności i wolelibyśmy raczej wyjść z ciała i zamieszkać u Pana. Czyli wiadomo, jak wyjść z ciała. Tylko duchem możemy wyjść z ciała i zamieszkać u Pana. Bo Paweł tutaj mówi na temat właśnie tego nowego życia, to, że mamy ten namiot i tak dalej. Czyli widzimy to, że jest dla nas chrześcijan, kiedy my umieramy, jest przeznaczenie naszego ludzkiego ducha, że od razu on idzie w Bożą obecność, idzie do nieba. I również Paweł w liście do Filipian w pierwszym rozdziale, w 23 wersecie, on mówi tak, że on nie wie, co wybrać. Ze względu na was to chciałby zostać, ale jakby ze względu na Pana, to on wolałby pójść już tam do Niego. Tak? Czyli z chwilą śmierci duch człowieka wierzącego idzie do Pana. Od razu do nieba. Tak? Bo jest usprawiedliwiony. Amen? Jest to cudowne. Czyli w momencie naszej śmierci, bracia i siostry, my dalej istniejemy i mamy się dobrze, ale oczekujemy, wiecie, zmartwychwstania, bo to dopiero się zacznie dobrze. Rozumiecie? Dopiero się zacznie dobrze. Dopiero po zmartwychwstaniu. To już będzie świetnie, ale Bóg przyobiecał nam, wiecie co? Nowe, nieśmiertelne ciała, które są nieskażone i uwielbione, które nie będą się starzeć, nie będą umierać i to jest powiedziane w tym liście do Koryntian, że to, co skażone, przeobleczy się w to, co nieskażone. To, co śmiertelne, przeobleczy się w to, co nieśmiertelne. List do Filipian w 3 rozdziale mówi nam o tym, że będziemy mieli przemienione ciała, to takie same ciało, jakie miał Pan Jezus, te uwielbione ciało. Czyli my będziemy mieli nowy rodzaj ciała, tak, ale będziemy mogli jeść. Tak jak Pan Jezus po swoim zmartwychwstaniu ukazywał się uczniom, pokazywał im ręce, pokazywał im bok i z nimi jadał. Wiecie, będziemy jeść też. Tak? Aczkolwiek będziemy jeść cudowne tam pokarmy w niebie, może nasze zmysły będą bardziej wyostrzone, jakieś inne potrawy, a może będzie tak, że nie będziemy musieli jeść, bo żeby istnieć, tak, dla naszych, żebyśmy istnieli w naszych ciałach, bo to, żebyśmy tu żyli na tym świecie, to musimy karmić swoje ciała, tak? Ale czy duchowe ciało, te takie po zmartwychwstaniu, czy będzie musiało koniecznie coś jeść, żeby żyło? Tego to ja nie wiem. Ale na pewno będziemy jeść. Tak, na pewno będziemy jeść. Nie wiem po co, po to, żeby to ciało żyło wiecznie, czy po to, że dla przyjemności. Nie wiem, ale na pewno będzie różnica pomiędzy tym ciałem, które mamy dzisiaj, a tym, które będziemy mieli po zmartwychwstaniu. Dobrze, i teraz dalej. Odnośnie zmartwychwstania jest jeszcze coś takiego, że musimy zobaczyć w kwestii zmartwychwstania, że Jezus, kiedy zmartwychwstał, On wypełnił święto pierwocin. Wiecie, kiedy Jezus tu był na ziemi, On wypełnił cztery święta. Znaczy w sumie trzy, bo później Duch Święty to już jakby było po Jego zmartwychwstaniu. Ale zarówno, zobaczcie, Pascha, święto prześników, pierwocin wypełniły się dosłownie w osobie Jezusa. Tak? I czym było święto pierwocin? Święto pierwocin to był ten pierwszy kłos, który był przynoszony przed kapłana i potrząsany przed kapłanem. On był potrząsany przed kapłanem i z tego potrząśnięcia spadały nasiona. I to jakby to było wtedy dla tego kapłana, jakby ten udział w dziesięcinie. I Jezus jest tym pierwszym snopem i kiedy potrząśnięcie, czyli to jest symbolem jakby tej śmierci Jezusa, i On wtedy rodzi wiele ziaren. Jezus powiedział, jeżeli ziarnko pszeniczne nie obumrze, pojedynczym ziarnem zostaje. I kiedy Jezus zmartwychwstał, to również i zmartwychwstali niektórzy święci z czasów Starego Testamentu. Nie wiem, którzy, ale na pewno nie był to Dawid, na pewno nie był to Abraham. Nie mam czasu w szczegółach to wam wyłożyć. Ale jest jedna wzmianka o tym w Ewangelii Mateusza w 27 chyba rozdziale. I tam jest powiedziane o tym, że kiedy Jezus umarł i że po Jego śmierci powstało wiele ciał świętych i ukazało się wielu. Jest. Tylko jest jedna wzmianka o tym. Nigdzie w Nowym Testamencie nie ma tej wzmianki. I to jest chyba, wam przeczytam, to jest Ewangelia Mateusza 27, 52 werset, 27, 52. Ale my dzisiaj jako chrześcijanie musimy mieć też taką świadomość tego, że tak samo jak Jezus zmartwychwstał, tak samo i my zmartwychwstaniemy. Amen? I będziemy przemienieni, i będziemy zabrani z tej ziemi. Ja wierzę, że kiedy my zostaniemy, czy to przemienieni, czy zmartwychwzbudzeni, czy albo przemienieni, pochwyceni, to po to zostaniemy zabrani na spotkanie z Panem na powietrze, aby tam odbyć ucztę baranka, gody baranka, wesele baranka. A tu na ziemi będzie sąd Boży, gniew Boży. I po tym momencie, kiedy dopełni się ten gniew Boży, Kościół, oblubienica Jezusa Chrystusa, wszyscy święci przychodzą na ziemi i zaczynają panować z Chrystusem. I Chrystus każdemu wyznacza
jakąś pozycję w jego rządach tu na ziemi, które będą trwały 1000 lat. I stosownie do tego, jak każdy z was był wierny temu talentowi, który ci Pan Jezus powierzył, otrzymasz jakąś pozycję władzy w jego królestwie. Może będziesz rządził Świdnikiem, może Lublinem, może gminą Mełgiew, nie wiem, może Kalinówką, może Warszawą, może Nowym Jorkiem, tego to ja nie wiem, ale Pan Jezus wie. I wiem, że to będzie zależne od naszej pracy dla Pana, naszego życia tu na ziemi. I tą dobrą wiadomością jest to, że nasz trud i nasza praca dla Pana nie jest daremne, ponieważ będą nagrody w niebie. Amen. Nie mylcie nagród, które będą w niebie ze zbawieniem. To są dwie różne rzeczy. Wiecie, bo można być w Królestwie Bożym śmieciarzem i być szczęśliwym. Ale można być królem. Także to od nas zależy. To, że już mamy życie wieczne, to już jest cudowne. Ale jest jeszcze coś więcej. Jest jeszcze nagroda. Amen. I nagroda ma nas dopingować do tego, żebyśmy nie upadali na duchu, abyśmy dalej chcieli służyć tymi talentami, które Bóg nam dał. I jeszcze chcę dotknąć takiego tematu odnośnie zmartwychwstania. Jest powiedziane, że kiedy ono przyjdzie. I z tych fragmentów, co wam przeczytałem, czy to z 15 rozdziału do Koryntian, czy z listu do Tesaloniczan, jest mowa taka, że na odgłos trąby ostatecznej. I Księga Apokalipsy Jana mówi nam, że kiedy siódmy anioł zaczął dąć w trąbę, wtedy wypełni się tajemnica Boża. Ja wierzę, że to jest moment zmartwychwstania. Ja wiem, że niektórzy, powiedzmy tam, teolodzy już uważają, że już nie ma Kościoła w tym momencie. Wiem, że taka jest interpretacja. No ale co zrobimy z tym fragmentem, gdzie on chyba występuje w 11 rozdziale Księgi Apokalipsy? Bo jest taka teologia, która mówi, że od 6 rozdziału już Kościoła nie ma. No ja nie jestem w stanie w to uwierzyć. Pierwsi chrześcijanie tak jakby tego nie widzieli w taki sposób. Oczywiście jest coś takiego, że te trąby, to jest w tych trąbach, najpierw są trąby, później są pieczęście i kiedy następują trąby, jest w tych czasach, jest to czas wielkiego uczysku i pewnych sądów Bożych. Ale ostatnia trąba wzywa do zmartwychwstania i później jest otwierane pieczęcie i to już jest gniew Boży. I nie mylmy wielkiego ucisku z gniewem Bożym, bo to są dwie różne rzeczy. Ja myślę, że Kościół będzie w czasie ucisku wielkiego do jakiegoś momentu, ale nie w gniewie Bożym. Dlaczego tak wierzę? Zobaczcie, że na przykład jak Mojżesz był. Jak był Mojżesz, to on sprowadzał wszelkie klęski na Królestwo Egiptu. Tak? I w pewnym sensie Mojżesz też można powiedzieć, że jest jakby reprezentantem czy Chrystusa, nawet Kościoła. W tym sensie, że my jako chrześcijanie będziemy żyli w tych czasach jakby takiego wyzwolenia pewnych sądów, a nawet więcej powiem, nawet Bóg nas użyje do pewnych sądów. Bo nawet jest napisane, że Bóg wzbudzi dwóch proroków, którzy udręczą. Udręczą niesamowicie ziemię przez sądy, które będą sprowadzać. I jest nawet powiedziane o tych dwóch prorokach w Księdze Apokalipsy Jana, że oni zostali zabici i zostali pochwyceni. Czy my razem z nimi, tego to ja wam nie powiem, bo nie wiem, ale można też tak przypuszczać. Jakkolwiek będzie, nie wiem, ale to, co chcę wam zasugerować w tym temacie zmartwychwstania, Bo się mówi tak, że zmartwychwstanie jest powiązane z przyjściem Pana. Tak? Tak. I kiedy się mówi, że przyjście Pana, no nie wiemy, kiedy nastąpi, tak? Bo nie znamy dnia i godziny. Ale ja myślę, że oczywiście nie jesteśmy w stanie poznać dokładnej daty i wyliczyć, ale myślę, że jesteśmy w stanie czuwać, aby być gotowi na czas zmartwychwstania. Amen. Że będą pewne znaki poprzedzające przyjścia Pana. One na razie się jeszcze tak w pełni nie wypełniają. Dużo znaków się już jakby już wypełniło, ale myślę, że czas wielkiego ucisku, w którym chrześcijanie będą żyli, tak wierzyli pierwsi chrześcijanie pierwszych wieków, będzie tym czasem oczekiwaniem na to, że z utęsknieniem będziemy wołali: Panie, przyjdź. I będziemy wiedzieli, że kiedy objawi się Antychryst, że będzie już niedługo, jak Pan Jezus przyjdzie. Niedługo. Biblia mówi, że około 3,5 roku. I tutaj, tu się też pisze, okaże wiara i wytrwałość świętych. Ja wiem, że są różne teologie w tym temacie. Ja wiem, ja czytałem różne książki, ale ja na przykład to, co wam teraz mówię, to tak wierzyli pierwsi chrześcijanie pierwszych wieków. To się nazywał premilenizm historyczny, tak to logicznie ujmując. I oni wierzyli, że zanim przyjdzie Pan Jezus, będą żyli w czasie wielkiego ucisku i Antychryst się objawi. Oni tak wierzyli. Później to zostało troszkę przemienione teologicznie. Później był Augustyn, później byli inni jacyś tam teolodzy, oni to jakby inaczej interpretują. Ale moja myśl i sugestia jest taka, żebyśmy jakby też spojrzeli na to w taki sposób uczciwy, że jest taka i taka teologia, a nie żyli w takim złudzeniu na przykład, nie, tylko ta jest słuszna. Albo nie żyli w czymś takim, że ja na przykład nie wierzę w to, że jutro może Pan Jezus przyjść. Ja w to osobiście nie wierzę. On może przyjść w tym sensie dla mnie, jeżeli ja bym umarł nagle. To ja mam być ciągle gotowym. Ale to, że on jutro przyjdzie, bo w każdej chwili może nastąpić pochwycenie, w to akurat nie wierzę. I powiem wam, że nie tylko ja w to nie wierzę, bo wielu ludzi w kościele dzisiaj chrześcijańskim w to nie wierzy. Wycofali się z tej teologii tak zwanego premilenizmu dyspensyjnego, który powstał tak naprawdę w XVIII czy XIX wieku przez braci plejmuckich. I ta doktryna dzisiaj funkcjonuje w kręgach chrześcijaństwa ewangelicznego i charyzmatycznego. A pierwsi chrześcijanie mieli inną teologię, taką jak ja wam dzisiaj mówię, czyli tak wierzyli, że my będziemy żyli w tym czasie. I dlatego wierzę, że póki my żyjemy w tym świecie, tak, i póki my mamy możliwość być wierni Chrystusowi w takich czasach, w których żyjemy, że nie żyjemy jeszcze w wielkim ucisku, że jeszcze mamy naprawdę swobodę religijną, to tym bardziej powinniśmy dołożyć wszelkich starań, aby se gromadzić nagrody w niebie, bo w tych czasach będzie naprawdę trudno, bardzo trudno. I naprawdę pisze, że wielu niestety odpadnie od wiary, nie wytrzymają tej presji. Dlatego ważną rzeczą jest jakby dzisiaj wykorzystywać ten czas, bo dni będą złe. Rozumiecie? I to jest dla nas takim jakby, takim ostrzeżeniem i zachętą, nie? Ostrzeżeniem, żebyśmy nie byli leniwi i ociężali, a zachętą do tego, żebyśmy sobie gromadzili ten skarb w niebie. Amen. I my jako chrześcijanie powinniśmy wziąć to w swojej kalkulacji chrześcijańskiej, tak? Żebyśmy nie byli gnuśni, leniwi, ale wykorzystywali ten czas, póki jest dobry. Amen? Dobry jest czas? Prześladują was? Żyjecie w Nigerii? Słyszeliście, co się w Nigerii dzieje? Nie? Chrześcijańskie dziewczyny zostały uprowadzone przez muzułmanów. A w Sudanie słyszeliście? W Sudanie kobieta, która wyszła za mąż za chrześcijanina, ponieważ się nawróciła na chrześcijaństwo, tak? Ma dzieci i teraz jest w ciąży, a rząd Sudanu, wiecie co? Wydaje, chce, jak urodzi dziecko, ją na karę śmierci. Ponieważ ona, tak, wiary islamu się wyrzekła. Naprawdę my żyjemy w dobrych czasach i w dobrym kraju, ale to są fakty, które się dzisiaj dzieją. Chrześcijańskie dziewczyny zostały porwane i przymuszane do małżeństwa z muzułmanami. Rozumiecie to? Jak nie, to ich zamordują. Takie rzeczy się dzieją dzisiaj. Naprawdę my mamy naprawdę za co dziękować Bogu. I chciałbym, żebyście mieli taką refleksję, nie? Żebyśmy umieli wykorzystać ten czas, póki mamy jeszcze dobre dni. Ja was nie chcę straszyć, ja nie mówię, że was będą porywać i straszyć tutaj i inne rzeczy, ale wykorzystujmy czas. Amen? Wykorzystajmy czas. Bądźmy pełni chęci, zapału dla pracy na rzecz Bożego Królestwa. Amen? Nie zakopujcie swoich talentów, swoich darów. Amen? Chciejcie być użyteczni dla Pana. Amen? Amen. Powstańcie, będziemy się modlić. Ojcze, ja Ci dziękuję w imieniu Jezusa Chrystusa za Twój Kościół. Dziękuję Ci, Panie, za moich braci, siostry i proszę Cię, Panie, abyś dał nam rozumienie Twoich tajemnic, abyśmy byli gotowi na dzień Twego przyjścia, abyśmy byli bez skazy i zmazy zachowani, abyśmy mogli wziąć pełną nagrodę za swoje życie chrześcijańskie. Panie, ja błogosławię każdego brata, siostrę i proszę Cię, Panie, abyś umocnił naszą wiarę i powołanie, abyśmy, Panie, byli Tobie wierni aż do końca. W imieniu Jezusa. Amen.